Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, zapraszam bardzo serdecznie na rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów, Światowy Dzień Chorego w kontekście polskich pacjentów. W naszym studiu goście, pan profesor nauk medycznych, Ryszard Launderbach. Witam serdecznie pana profesora, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan profesor jest kierownikiem oddziału klinicznego neonatologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, specjalista w zakresie pediatrii i neonatologii. Drugim gościem jest pan dr Michał Sutkowski, lekarz medycyny, specjalista medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych i rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu.
Bardzo dziękujemy, że w taki szczególny dzień, Światowy Dzień Chorego, już 26, panowie też jesteście razem z nami. To też długa droga. Pan profesor przyjechał z Krakowa specjalnie na ten program, pan doktor Michał Sutkowski z Warszawy. Gdybyśmy może tak jak nawet dzień nam jakoś nas do tego zachęca, powiedzieli w ogóle o genezie dnia chorego, czy on coś zmienia w tej rzeczywistości, bo to też był głos Kościoła. Zresztą w Kościele zawsze była ta troska o ubogich, o ludzi opuszczonych, o chorych, ale w ogóle w takiej przestrzeni naszego życia społecznego, publicznego, czy coś się od tamtego czasu zmieniło?
Szczęść Boże, jeszcze raz dobry wieczór Państwu. 13 maja 1992 roku, w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na swoje życie, papież święty Jan Paweł II wystosowuje list do kardynała Florenzo Angeliniego, przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa Służby Zdrowia, w którym ustanawia dzień 11 lutego dniem chorego, Światowym Dniem Chorego. 11 lutego 1858 roku 14-letnia wówczas wiejska dziewczyna, najstarsza z dzieci młynarza Franciszka spod Lourdes, doznaje pierwszego z 18, jak się później okazuje, objawień, zwanych objawieniami pięknej pani z Lourdes, które to trwają do 16 lipca 1858 roku w grocie Massabel u podnóża Pirenejów. Bernadetta Soubirous nazywa się ta młoda dziewczyna i to wszystko jest początkiem źródła wody, uzdrawiającej wody z Lourdes, a równocześnie genezą, katolicką genezą Światowego Dnia Chorego. Światowy Dzień Chorego to na pewno trudna lekcja świętości, na pewno trudna lekcja dla wszystkich chorych i cierpiących, których chcemy tutaj razem z panem profesorem serdecznie pozdrowić. Pozdrawiamy wszystkie osoby niepełnosprawne, pozdrawiamy ich opiekunów, pozdrawiamy maluchy i ich mamy i taty. Pozdrawiamy i będziemy o nich zresztą mówić. Pozdrawiamy osoby starsze z ich pomocnikami, przyjacielami, rodzinami. Pozdrawiamy dzisiaj wszystkich Państwa. To trudna lekcja świętości. Trudna lekcja świętości, gdzie, jak mówiliśmy, oparta jest o jak gdyby dwa filary. Dwa filary. Czyń dobro cierpieniem. Czyń dobro cierpieniem oraz czyń dobro cierpiącym. Czyń dobro cierpiącym to przykazanie, któremu my hołdujemy. Stałe punkty diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Chorych to msze oczywiście z sakramentem namaszczenia, odwiedziny chorych przez duszpasterzy, przez biskupów w szpitalach, bezpłatne porady lekarskie, zbiórki na leczenie i na rehabilitację dzieci. Te stałe punkty nie wyczerpują oczywiście naszej troski o pacjentów, o wszystkich pacjentów, od najmłodszych do najstarszych i o nich dzisiaj z panem profesorem chcemy porozmawiać.
Gdy myślimy o służbie zdrowia, o systemie opieki zdrowotnej, bo dziś polski pacjent, tak się pytałem w telewizji, gdybyśmy się próbowali porównać nasz system opieki, wiemy, że wiele się zmienia, przez ostatnie lata, czy w ostatnim czasie. Jak to wygląda? Czy mamy jakąś skalę porównawczą?
Nasz system opieki zdrowotnej jest systemem, który jest od kilku lat budowany, no, żebym powiedział, troszkę na nowo. Oczywiście to nie jest tak, że działaliśmy w próżni. Te lata były latami trudnymi, system był niedoszacowany, niedofinansowany. To system borykający się z wieloma problemami, które nie stwarzają przecież pacjenci, nie stwarzają przecież lekarze, ale stwarza rzeczywistość, trudna rzeczywistość ochrony zdrowia, wymagająca dużych nakładów finansowych. Te nakłady są za małe, ale oczywiście rosną, coraz bardziej rosną i to jest wielka rzecz. To system, który wymaga bardzo wielu spraw i organizacji. My w czasie programów w telewizji Trwam mieliśmy okazję mówić o tych ważnych dokonaniach, które w ostatnich 2 latach się zadziały w ochronie zdrowia, których autorami są rządzący rząd, minister zdrowia. To ustawa o sieci szpitali, na pewno dająca polskim pacjentom i przede wszystkim dyrektorom tych szpitali, pracownikom tych szpitali pewną stabilizację. 4 lata finansowania, większa, szersza, kompleksowa opieka nad chorym, leczenie w trakcie, leczenie po, leczenie rehabilitacyjne. To ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, która zauważa po raz kolejny może, ale bardzo istotnie, lekarza rodzinnego, specjalistę medycyny rodzinnej, co podkreśla moje środowisko, nie bez kozery, bo chcielibyśmy, żeby każdy Polak, każda Polka i każdy Polak mieli rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia specjalistę medycyny rodzinnej jako swojego najbliższego lekarza, opiekuna, przyjaciela. Medycyna rodzinna stworzyła się z takiej potrzeby przyjaźni lekarza i pacjenta. To koordynacja opieki, lepsza jakość opieki w POZ-cie, lepsze finansowanie, to specjaliści, którzy będą w POZ-cie, a nie będziemy ich szukać w jakichś tasiemcowych kolejkach. Oby tak się stało. Chcieliśmy też powiedzieć o licznych refundacjach, które są dziełem poprzedniego ministerstwa, czy Ministerstwa Zdrowia w ogóle. To ustawa 75+, która dla naszych seniorów tutaj dużo uczyniła. To jest 1700 produktów handlowych na listach, prawie 50 milionów odbiorców, 18 milionów recept po pierwszym roku funkcjonowania. To przede wszystkim taki ustawowo zapisany wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Mieliśmy nawet i 3,9 niedawno. Jeszcze 4-5 lat temu mieliśmy 4,7 w zeszłym roku, to i tak było dużo, a ten wzrost to 2024 rok i rząd wielkości 6% PKB. To ustawa o płacy minimalnej w ochronie zdrowia, to szczepienia przeciwko pneumokokom, to nowa jakość w podejściu do ochrony zdrowia przez rządzących. Otwartość, pewien dialog, wprowadzenie ratowniczego dostępu do terapii medycznych. To ustawa POZ dla wszystkich. To ustawa o zdrowiu dzieci i młodzieży ze słynnymi już dentobusami, które oczywiście problemów stomatologicznych nie załatwią do końca, ale na pewno są jakimś punktem wyjścia. To upaństwowienie ratownictwa medycznego. To ustawa o medycynie pracy, o jakości w ochronie zdrowia, przeciwdziałająca alkoholizmowi czy pladze tytoniu. To promowanie w dużej mierze opieki ambulatoryjnej z jednej strony, a z drugiej bardzo postawienie na już bardzo specjalistyczną, wysublimowaną opiekę specjalistyczną w szpitalu. To zmiany w ustawie o leczeniu bólu, gdzie wprowadzono konieczność leczenia bólu pacjenta na każdym etapie, w każdym podmiocie zdrowotnym. To na przykład poprawa pakietu onkologicznego, tej karty słynnej DILO, o której nie mieliśmy możliwości powiedzieć. To zwiększenie miejsc na studia medyczne o 20% i zwiększenie rezydentur. To wydanych w ostatnich 4 miesiącach 750 milionów rezerwy na zabiegi endoprotez, operacji zaćmy, czyli te, które, no, do których te kolejki są największe. To różnych 500 projektów inwestycyjnych i 120 milionów na sprzęt do szpitali. Proszę Państwa, ja tu powiedziałem o takich najważniejszych, zarysowałem tutaj najważniejsze jak gdyby aspekty. Oczywiście one nie wyczerpują potrzeb. Zdrowie będzie miało coraz większe znaczenie niezależnie od udziału państwa w tym zdrowiu. O bolączkach opieki zdrowotnej pewnie za chwileczkę.
Bo reforma dzieje się cały czas. Jedna z pań też powiedziała, zresztą stomatolog, kwestia podziału tych środków, że to też ma wiele do życzenia. To z pewnością najbardziej odbija się na pacjentach, chociaż lekarze też myślą, czy w ogóle cały personel medyczny, bo chcemy też i tutaj pamiętać, że nie ma dobrych warunków dla pacjenta, jeżeli nie ma też i właściwej dbałości o służbę zdrowia.
No, bez wątpienia tak jest, pewne minusy są, to myślimy, chyba wspólnie się zgodzimy, że to małe kreowanie wiedzy o systemie opieki zdrowotnej, mało edukacji społecznej chorych, na pewno problemy, które są, dotyczą leków cukrzycy typu drugiego, w leczeniu chorób rzadkich i ultrarzadkich, w opiece pozawałowej, psychiatrycznej, medycyny pracy. Mało mamy lekarzy, w Polsce jest mało lekarzy, nas jest za mało, najmniej w Europie. Mało wydaje nam się, że jest edukacji tematów dotyczących szczepień ochronnych, które się kojarzą nam tutaj z pediatrią i mało w tym zakresie. Wydaje się, że tutaj musi być coraz więcej. To kolejki na pewno. Kolejki, które są problemem codziennym dla pacjentów naszych. To braki w cyfryzacji, w e-zdrowiu. Mało rehabilitacji, mało o osobach niepełnosprawnych, czy zbyt mało jeszcze w naszym odczuciu i pomocy dla ich opiekunów. Uważamy, tak próbuję tutaj podsumować naszą rozmowę w telewizji Trwam, że mamy taką trochę politykę resortową, politykę silosową, gdzie czasem te sprawy zdrowia nie wiążą się na przykład z edukacją, z ministerstwem, ze sprawami dotyczącymi Ministerstwa Sportu, nie, a powinny. I mamy wrażenie, że dopiero takie pojawienie się takich okien możliwości w tym systemie, takich windows of opportunity, muszą towarzyszyć na pewno środki finansowe, środki organizacyjne, infrastrukturalne. Wydaje się to niezwykle ważne i tutaj bylibyśmy też pewnie zwolennikami jako środowisko powoływania takich zespołów, takiego think tanku medycznego, który mógłby w niektórych sprawach ministerstwu, resortowi podpowiedzieć, po prostu podpowiedzieć.
Zanim panowie pozwolicie, zanim podejmiemy sprawę najmłodszych, chciałbym, bo połączyłem się z panią Wiesławą Adamiec, prezes Fundacji Carita Żyć ze Szpilczakiem. Pani też miała być gościem naszym dzisiaj, więc może telefonicznie, bo chcielibyśmy też, tutaj pan doktor wspomniał o tych pacjentach, jeżeli chodzi o raka, tych, którzy też w jakiś sposób są takim oczkiem w głowie, jeżeli chodzi o medycynę. Pani prezes, witamy serdecznie, szczęść
witam.
Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Czy moglibyśmy panią prosić też o taką wypowiedź też na antenie, żebyśmy też byli świadomi problemów pacjentów właśnie ze szpiczakiem, problemów starszych pacjentów właśnie w systemie, gdy myślimy o trudnej chorobie, o nowotworze.
Tak. Choroba rzeczywiście jest, tak jak ojciec powiedział, jest niezwykle trudna, ponieważ przede wszystkim jest trudna do wykrycia. Ona ma bardzo takie nietypowe symptomy, typu bóle w kościach, jakieś bóle kręgosłupa, może kręgosłupa nie, ale jakieś takie bóle w dole krzyża, gdzie w pewnym wieku lekarz mówi, no tak, ale to trzeba wziąć pod uwagę, że to już jest i wiek, prawda, i to może
i być może na takim podłożu reumatycznym.
Proszę. Na podłożu reumatycznym, tak, no wiadomo, kości się zużywają i tak dalej. Jakby nie poświęcamy należytej uwagi, ale nie dlatego, że nie chcemy, tylko dlatego, że nie mamy wiedzy. Myślę, że tutaj nie chcę generalizować, że całe środowisko medyczne nie ma wiedzy, bo my mamy wielu wspaniałych lekarzy, którzy naprawdę z całym oddaniem leczą i chcą ratować życie pacjentów. Mówię też o pacjentach w szczególnym wieku, czyli pacjentów, którzy są 50+, choć Bogiem a prawdą należy powiedzieć, że w tej chwili jest coraz więcej młodych pacjentów w wieku około 40-35 lat, prawda? Czyli jakby ta granica, kiedyś szpiczak był chorobą osób starszych i to mocno starszych, tak? Natomiast ponieważ życie nasze się przedłużyło i tak naprawdę kiedyś ta jakby żeśmy żyjąc nie doczekali tego czasu, tego okresu diagnozy, prawda? Umierało się nie wiedząc o tym, że się ma szpiczaka. Dzisiaj medycyna poszła tak daleko i ludzie żyją tak długo, że po prostu w tej chwili jest to wielki problem. Przede wszystkim, żeby ogarnąć i unieruchomić trochę chorobę. Szpiczak dzisiaj zalicza się do chorób przewlekłych, aczkolwiek nie jest wyleczalny, to musimy sobie powiedzieć. I żyjemy też, tak jak ja wielokrotnie mówiłam, od leku do leku. I dla nas, pacjentów szpiczakowych, niezwykle ważna jest dostępność do najnowszych leków, bo my po prostu bez nich nie żyjemy. I tutaj pan doktor Sutkowski, jeśli się nie mylę, wspominał o takim medycznym think tanku, czego miała możliwość wysłuchać tej wypowiedzi. Ja myślę, że dobrze by było, żeby do tego też była dołączona grupa pacjencka, prawda? Czyli żeby przedstawiciele grup pacjenckich, którzy jakby działają na rzecz pacjentów, na rzecz tego, żebyśmy dążyli do pewnych zmian systemowych, prawda? Żeby można było tych pacjentów leczyć, a nie mówić na przykład, że to już jest koniec, prawda? Bo jesteśmy pod ścianą, tak jak w tej chwili z lekiem, który dotyczy pacjentów ze szpiczakiem opornym i nawrotowym. I mamy jedyny lek, który jest niedostępny, pomalidomid, i po prostu ludzie umierają. Tak? Ja zawsze mówię, że z całym szacunkiem dla środowiska medycznego i dla naszych dysydentów, to nie oni nam dawali życie i tak naprawdę nie oni powinni decydować, czy też nie biurokracja i nie pióro, nie wiem, możliwości, dyrektor ekonomiczny, który mówi, nie mam pieniędzy, będzie decydował o tym, kiedy to nasze życie ma się skończyć, tak? Więc jakby tutaj poza tym bardzo ważna jest też edukacja pacjenta. To, co my jako Fundacja Carita robimy permanentnie, zresztą przy pomocy wielu, wielu lekarzy, wspaniałych lekarzy, którzy z nami współpracują. Spotykamy się na gruncie takim właśnie takich działań z panem doktorem Sutkowskim. Spotykamy się z wieloma innymi, których tutaj nie będę wymieniała, którym naprawdę zależy na tym, żeby mieć czym leczyć pacjentów, jak mówi pani profesor Moszyńska, prawda, że my musimy, chcemy leczyć, bardzo chcemy, ale musimy mieć czym, tak? I nie jest moją rolą, jeśli ja rozmawiam z ministrem, który mi mówi, że no wie pani, ale my nie mamy pieniędzy, skąd ja je mam wziąć? Nie jest moją rolą mówić panu ministrowi, skąd wziąć pieniądze, tak? To są pewne zmiany, które muszą iść, zmiany systemowe, które powinny iść za tym, żeby widzieć człowieka, nie chorobę, nie tylko jednostkę chorobową, ale żeby widzieć człowieka przez duże C, tak?
Pani prezes, wspomniałem też w telewizji Trwam o Krajowym Kongresie dla Pacjentów ze Szpiczakiem w Warszawie. Taki kongres w najbliższy piątek od 16 do 19.
My bardzo serdecznie zapraszamy. Jeśli ktoś, ja bardzo żałuję, że tak się ułożyło akurat, że nie mogłam do państwa dotrzeć, prawda? Czasami jest takie zrządzenie losu dziwne. Natomiast ten kongres organizujemy 16-19 w Warszawie. I jeżeli ktokolwiek chciałby skorzystać z wiedzy, chciałby skorzystać z możliwości rozmowy ze specjalistami, zapraszamy z całego serca. Wystarczy zadzwonić do nas, do Fundacji Carita i dowiedzieć się szczegółów, tak? I wtedy
jakiś można telefon, pani prezes, możemy?
Tak, jak najbardziej. 668.
Ja już sobie zapisuję.
Bardzo proszę.
668, tak?
302. 989.
Powtórzę, tak. 668, 302, 989.
Tak, tak. Ja myślę, że kongresy, co już pokazały wcześniejsze lata, są okazją do edukowania pacjentów, przede wszystkim edukowania, ponieważ zapraszamy naprawdę wszystkich możliwych specjalistów, i hematologów, i ortopedów, i neurologów, prawda, i psychologów, i ludzi, którzy jakby nie tylko dotyczy to samej hematologii, ale dotyczy również tych działań obocznych, prawda, czy takiego dzisiaj się mówi holistycznego spojrzenia na pacjenta, ale to holistyczne spojrzenie na pacjenta i jakby to działanie systemowe dotyczące holistycznego prowadzenia pacjenta, ono winno zaczynać się od dobrego leku, choćby z tego względu, żeby to było też ekonomiczne, ponieważ jeżeli my potraktujemy pacjenta naprawdę dobrym lekiem, to on nie będzie miał tak często nawrotów, nie będzie miał takich dolegliwości, które go wykluczą z życia społecznego, nie będzie się czuł napiętnowany, ponieważ będzie normalnie funkcjonował, prawda? I jakby niesie to za sobą korzyści również typu PKB, bo ktoś to PKB musi wypracowywać też, tak? Szczególnie, że naprawdę jest w tej chwili dużo młodych ludzi chorujących. W związku z tym bardzo ważna jest edukacja i to, o czym tutaj wspominał pan dr Sutkowski. Niezwykle żałuję, że nie mogłam uczestniczyć w tej państwa rozmowie, dyskusji.
Ale mam nadzieję, że ten głos pani prezes teraz, no to w jakiś sposób chociażby trochę zaznaczy. Tak.
Ja jestem wdzięczna, że naprawdę, że mogę chociaż w taki sposób przekazać te kilka słów, licząc na to, że będziemy mieli okazję.
Myślę, że tak. A pan doktor chciał jeszcze słowo do pani prezes.
Bardzo
tak,
proszę.
Tak, ja bardzo się cieszę, pani prezes, szczęść Boże, z pani głosu i tak, że zdołaliśmy się połączyć dzisiaj z panią pomimo pewnych kłopotów. Pani prezes mówiła o wielu lekach, o pomalidomidzie ważnym dla pacjentów. Tak. Ja chciałbym powiedzieć, że bardzo wydaje mi się, że w głos pacjentów bardzo jest słuchane, Ministerstwo Zdrowia, w głos pacjentów. My wszyscy będziemy się wsłuchiwać coraz bardziej. Mówiłem o tym medycznym think tanku także z myślą o tym, że przecież jako Kolegium Lekarzy Rodzinnych, jako lekarze rodzinni chcemy wprowadzić w życie to nasze porozumienie, które miało miejsce w 22 marca ubiegłego roku. Podpisaliśmy takie porozumienie jako Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z organizacjami pacjenckimi na rzecz wspierania swoich działań. I to przecież nie o jakieś kolejne porozumienie na papierze chodzi, ale jakieś działania wspólne. I chciałbym parę jeszcze, zanim oddam tutaj głos panu profesorowi, nie chcąc już przedłużać, powiedzieć o paru rzeczach, na które chcielibyśmy w tym wszystkim zwrócić uwagę. To właśnie wiedza o zdrowiu, edukacja zdrowotna, to rozpropagowanie czegoś, co nazywamy ogólnie wolontariatem zdrowotnym, wolontariatem dla szpitali, dla przychodni. To równocześnie właśnie zwiększenie wpływu organizacji pacjenckich na rzecz zdrowia i wiele rzeczy szczegółowych. Na przykład chcielibyśmy rozmawiać z ministerstwem, z pacjentami o rozwoju opieki środowiskowej, o takim joint up care. Ja pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy pracując w innym systemie i w innej epoce, a jeszcze miałem to nieszczęście urodzić się wcześniej, wtedy jeszcze pracowałem, ale było takie rozwiązanie, które łączyło w opiece podstawowej, byśmy powiedzieli dzisiaj w obecnym POZ-cie, opiekę społeczną. Ta koordynacja opieki na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej z dodatkowym jakimś rozwojem szybkiej ścieżki geriatrycznej, psychiatrycznej czy rehabilitacyjnej byłaby niezwykle ważna. Mamy szereg pomysłów, zaczynając od funduszu na rzecz walki z rakiem, na rzecz chorób właśnie rzadkich, ultrarzadkich, o programach dotyczących walki z nadwagą i otyłością, regulacjami prawnymi, prewencyjnymi, karnymi, zakazującymi reklamy i działania praktyk pseudomedycznych. To ustawowe według nas wprowadzenie analizy kosztów pośrednich na zdrowie, żeby wprowadzić taką zasadę zdrowie w każdej polityce państwa. To może też rozmowa o ubezpieczeniach dodatkowych, suplementarnych czy komplementarnych, o stworzeniu budżetu powypadkowego i szeregu tutaj bardzo szczegółowych rozwiązań, gdzie ze środowiskiem pacjenckim i środowiskiem decydentów moglibyśmy wspólnie opracować.
Tak, ja jeszcze, panie doktorze, tylko w kwestii takiej zamknięcia tego. Ja chciałabym powiedzieć, że po raz pierwszy ten rząd tak naprawdę, niezależnie od efektów, ale zaczął pochylać się nad organizacjami pacjenckimi. Użyję takiego określenia.
Też mam takie wrażenie.
Tak, i zaczął brać pod uwagę głos pacjentów. Czyli jakby słuchając od dołu, co tak naprawdę jest potrzebne, prawda? To, co państwo robicie, to, o czym pan powiedział, prawda? Bo tylko razem możemy iść w jednym kierunku i osiągać ten jeden cel, jakim jest życie, zdrowie, dobre życie pacjenta, tak? Nawet w chorobie, bo ono może być dobre, ono może być efektywne, tak? I jakby rzeczywiście ten wolontariat, taki, gdzie jak pan widzi, u nas jest bardzo dużo ludzi chętnych, którzy rzeczywiście służą tym innym pacjentom, tak? Choćby to widać na warsztatach, to widać gdzieś na konferencjach, to będzie widać teraz na kongresie, gdzie jest naprawdę dużo młodych ludzi, którzy chętnie, to nieprawda, że młodzi ludzie są egoistyczni, że oni nie widzą starszych, że wręcz przeciwnie, ja bym powiedziała, ja mam zupełnie inne doświadczenia, prawda? I tak jak też nie możemy...
Potrafią być też wspaniali młodzi ludzie.
Wspaniali młodzi ludzie. I jeszcze raz wrócę do tego, że naprawdę ja się bardzo cieszę z tego, że jakby pochylono się w cudzysłowie nad tym, że jesteśmy my pacjenci, że są organizacje pacjenckie, które naprawdę działają na rzecz pacjenta, tak jak jest ogromna rzesza lekarzy, którym zależy na tym, żeby pacjenci, żeby było ich czym leczyć, prawda? Bo lekarz nie może być biurokratą, tak? Lekarz, ja ubolewam na tym, że lekarz musi wypełnić mnóstwo papierów, że musi wypełnić mnóstwo rubryczek i na pacjenta zostaje...
My też, pani prezes, ubolewamy codziennie ogromnie, że tak jest. Okropna to rzecz, biurokracja. To też zresztą ma się troszeczkę zmienić, tak jak pani pewnie słyszała. Pan minister Szumowski zapowiedział taki rozwój takiego zawodu. No późno, bo późno pewnie, ale dobrze, lepiej późno niż wcale. Takiego sekretarza medycznego, asystenta medycznego, osoby, która w szpitalach, ale mamy nadzieję, że nie tylko w szpitalach, także w przychodniach będzie pomagała w wypełnianiu tych papierzysk, tych ton papierzysk.
Pani prezes, bardzo dziękujemy za ten głos.
Ja też bardzo dziękuję. Ja myślę, że nie wyczerpaliśmy tematu i też chcę wierzyć, że pan doktor będzie tam orędownikiem nas wszystkich, pacjentów i lekarzy, i że będziemy mieli okazję spotkać się jeszcze raz, korzystać z wielkiej gościnności ojca dyrektora i całego i radia, i studia, prawda?
Tak.
I mam nadzieję, że ten temat nie będzie tematem tylko na chwilę.
Dziękuję.
Bo musimy mówić o tym, że pacjenci nam umierają, ponieważ, muszę to podkreślić, nie mamy leku, który jest na szpiczaka nawrotowego i opornego. Leku, jakim jest lenalidomid, pomalidomid. Bo to jest wyższa forma od lenalidomidu, tak? Czyli pomalidomid jest lekiem, który na dzień dzisiejszy ratuje życie, mógłby uratować życie wielu, wielu pacjentów, a refundacji niestety nie widać. Także ja myślę, że z naszą i Bożą pomocą być może osiągniemy jakiś konsensus w rozmowach z decydentami dotyczący tego leku i dotyczący życia pacjentów.
Bóg zapłać. Szczęść Boże. To był głos pani Wiesławy Adamiec, prezes Fundacji Carita Żyć ze Śpiczakiem. Jest z nami pan profesor Ryszard Lautenbach. Mamy okazję też pomyśleć o tych najmłodszych, którzy przychodzą na świat nieraz bardzo trudnych, przyspieszonym czasie, o wcześniakach. Pana klinika też może cieszyć się takim sukcesem w tym roku, już 10 lat od przyjścia na świat pięcioraczków, tak, pięć dziewczynek ze Świętokrzyskiego, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu. Chciałbym państwa na chwilę przenieść w świat tych najmniejszych, od których tak wiele zależy i którzy mają nas cieszyć, radować, a potem mają się nami opiekować przez kolejne lata. Mało mówi się o neonatologii, przynajmniej parę lat wcześniej. Ten temat był stosunkowo słabo poznany, mimo że tematem neonatologii, czyli tematem opieki nad nowonarodzonym dzieckiem, zajmowali się już wcześniej myśliciele, poeci. W XIX wieku poeta amerykański William Ross Walls zacytował takie piękne powiedzenie, które jest absolutnie aktualne i zostało udowodnione przez medycynę opartą na faktach, że powiedział mianowicie, że ręka, która porusza kołyskę, rządzi światem. Jest to tak mądre i tak oczywiste, a wynika to z prostych zasad fizjologii. Wiele chorób, z którymi potem borykamy się przez nasze długie życie, zaczyna się często od tego, jak co dzieje się z nami jeszcze w łonie mamy, albo bezpośrednio po urodzeniu, przez te pierwsze kilka tygodni czy kilka miesięcy. To ma niestety czasem bardzo negatywny, ale może mieć też doskonały wpływ na nasze funkcjonowanie już jako osób dorosłych. I tutaj staramy się, aby te wszystkie pierwsze chwile nie były zakłócone przez niepotrzebne takie sytuacje, których możemy uniknąć, dbając o nasze zdrowie wcześniej, zanim stajemy się rodzicami, bo to jest niezwykle istotne, aby przygotować się do tej bardzo odpowiedzialnej roli rodzica, zarówno ojca, jak i matki, szczególnie pod kątem zdrowia, pod kątem pewnych emocji psychicznych, które też odgrywają olbrzymią rolę również w tych pierwszych dniach po urodzeniu, w pierwszych tygodniach. Nasz organizm po urodzeniu jest niezwykle podatny na wiele różnych bodźców. Szczególnie mózg jest tutaj niezwykle istotny, posiada pewną plastyczność, a więc działanie bodźców zarówno korzystnych, jak i bodźców nieprawidłowych, patologicznych, pozostawiać może trwały ślad w kształtowaniu się tego narządu i potem to niestety może przejawiać się w czasie naszego długiego, czasem 80-90-letniego życia. Dlatego też zwracamy uwagę na to, żeby przez te pierwsze tygodnie po urodzeniu stwarzać optymalny komfort. Okazuje się, profesor Kępiński, słynny psychiatra krakowski, twierdził kiedyś, że mały wcześniak po urodzeniu zdecydowanie lepiej odbiera stan psychiczny matki niż wszystkie kolory, odgłosy czy jakieś bodźce zewnętrzne, które towarzyszą jego przyjściu na świat i potem funkcjonowaniu i adaptacji do życia poza łonem matki. I teraz oddziały neonatologiczne, wszystkie oddziały neonatologiczne, gdzie rodzą się takie dzieci, niedojrzałe, są otoczone opieką psychologiczną. Rodzice natychmiast otrzymują wsparcie psychologiczne. Psycholog jest jednym z ważniejszych członków zespołu neonatologicznego. I właśnie poprzez oddziaływanie na stabilność, na poprawę napięcia emocjonalnego u matki, która rodzi bardzo małe, czasem kilkusetgramowe dziecko, jest przerażona tym faktem, pomoc psychologiczna pozwala opanować stres. A im mniej tego stresu w organizmie matki, tym większe szanse na lepsze funkcjonowanie i lepszą adaptację do warunków życia pozamamicznego u dziecka. Piękne zdanie powiedział również na temat neonatologii, opieki nad tymi pierwszymi tygodniami dzieci, święty Jan Paweł II. Cytuję, twierdził mianowicie, że świadectwem stosunku człowieka do człowieka jest troska o zdrowie najmłodszych, a niezwykle istotne i niezwykle ważne. Dlatego, jeżeli zaczyna być potrzebna interwencja, pomoc w tym pierwszym okresie życia, stajemy do walki i próbujemy organizować maksymalnie możliwie dobrą opiekę w tym pierwszym okresie po urodzeniu. Tutaj należy się ukłon w stronę Ministerstwa Zdrowia, które w końcowych miesiącach ubiegłego roku wspomogło najlepsze oddziały akademickie, neonatologiczne w dość duży zestaw bardzo nowoczesnej aparatury, która w pewnym sensie decyduje o poziomie opieki nad tymi dziećmi i bez niej nasze szanse byłyby zdecydowanie mniejsze. I tu kłaniamy się, ale to nie jest tak, że jesteśmy już szczęśliwi w pełni, bo jeszcze będziemy mieć wiele próśb po to, aby te małe, nasze przyszłe, nasi przyszli wnukowie, dzieci, a potem opiekunowie, funkcjonowali w najlepszych możliwych warunkach i żeby mogli nam oddawać potem to, o co zadbaliśmy bezpośrednio po urodzeniu.
Panie profesorze, właśnie ten szpital czy oddział kliniczny, którego pan jest kierownikiem, prowadzi poważne prace nad tym, żeby umożliwić nawet tak bardzo wcześnie przychodzącym na świat dzieciom właściwe, tak powiem, dotlenienie czy oddychanie. I wspominał pan w telewizji o tym, że dosyć niebezpiecznym jest tak zwany wirus RS, bardzo groźny, bo to jest wirus, jedna z najczęstszych przyczyn infekcji układu oddechowego u dzieci. Może to być różnie uwarunkowane, prawda? Może przejść dziecko dobrze, ale jak tak słysząc tego, co pan profesor mówił, może to się odbić na całym jego życiu, a nieraz sprawić, że dziecko w tym bardzo wczesnym, bardzo trudnym okresie dla niego może umrzeć. I teraz co należałoby zrobić, albo jakie rozwiązania można by jeszcze zastosować, bo pan tam rozgraniczał, od kiedy jest wcześniak, od kiedy można by mu pomóc tymi specjalnymi, nie tylko szczepionka, tylko jakimiś...
To są przeciwciała.
Przeciwciałami, które pomogłyby takiemu dziecku przejść ten trudny okres, gdy ten wirus daje o sobie znać w jego organizmie.
Wirus RS jest wirusem bardzo popularnym w wielu środowiskach i na całym świecie. Jego intensywność atakowania pacjentów zależy od wielu czynników, od wilgotności środowiska, od temperatury, od gęstości populacji, bo przenosi się drogą kropelkową bardzo dobrze. I jest najgroźniejszy dla tych najbardziej niedojrzałych dzieci. Noworodki, które rodzą się o terminie, czy niemowlęta, zwykle nie chorują w sposób taki ciężki, nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, przechodzą tą infekcję w miarę łagodnie. Natomiast wcześniaki, które rodzą się poniżej 33 tygodnia ciąży, ich układ oddechowy jest tak niedorozwinięty, zawiera niewielką ilość pęcherzyków i im mniejsza dojrzałość, tym mniejsza ilość pęcherzyków i mniejsze szanse na prawidłową wymianę gazową dla organizmu. Jeżeli ratujemy małe 600, 700, 1000 gramowe dziecko, czy tam nawet 1,5 kilogramowe dziecko przez okres kilku tygodni, czasem kilku miesięcy i inwestujemy w niego czasem znaczne sumy pieniędzy po to, aby utrzymać go, nie uratować mu tylko życia, ale przede wszystkim uratować mu zdrowie, to jeżeli to dziecko zostanie wypisane w okresie zwiększonej zachorowalności na zakażenia wirusem RS, a taki okres w Polsce to jest październik, od października do kwietnia, to nagle te wszystkie nasze wysiłki, które pozwoliły uruchomić proces dojrzewania płuc, uruchomić funkcjonowanie przewodu pokarmowego i wzrost dziecka, dojrzewanie tego dziecka, nagle mogą się okazać no, zniszczone poprzez tą infekcję, która hamuje rozwój płuc, która znowu cofa tego małego wcześniaka w rozwoju, w tym sensie, że jego płuca nie rozwijają się już dalej, zatrzymują się na okres kilku tygodni, czy czasem nawet dłużej. I już nigdy później to dziecko może nie osiągnąć właściwej dojrzałości płuc, a w porównaniu z rówieśnikami w wieku kilkunastu lat będzie na pewno miało znacznie mniejsze szanse na to, żeby dorównać, czy to w biegu na 60 metrów, czy w czasie walki na boisku, grając w piłkę nożną. To są niezwykle istotne sprawy. A z drugiej strony mamy tą świadomość, że istnieje lek, istnieje przeciwciało, które podane odpowiednio w odpowiedniej dawce, w odpowiedniej częstotliwości takiemu małemu, niedojrzałemu wcześniakowi, chroni go całkowicie przed zachorowaniem na tą ciężką infekcję płuc. Niestety w Polsce w ubiegłym roku z powodu tej infekcji tylko i wyłącznie zmarło 6 noworodków. 6 noworodków, które gdyby otrzymały immunoglobulinę, nie umarłyby. Żyłyby dalej.
A dlaczego nie otrzymały?
Dlatego, że kwalifikacje do programu lekowego, który istnieje, to jest jedyny program lekowy w neonatologii, nie obejmują grupy dzieci, które rodzą się poniżej 32 tygodnia. Muszą urodzić się przed 28 tygodniem, żeby zostały zakwalifikowane do programu lekowego.
A nie można przesunąć tego, można by o te 4 tygodnie, mam rozumieć,
tak? Dyskutujemy cały czas na ten temat z ministerstwem. Cały czas stwarzamy, pokazujemy...
To, że umarło 6 dzieci, to wystarczający argument chyba. A
ja myślę, dla nas tak. Natomiast no, tutaj analizowane są pewne takie parametry kosztowe tego rozszerzenia programu. I cóż się okazuje, że w tej chwili naciskaliśmy również na dystrybutora tego leku, aby obniżył cenę. I to się udało uzyskać. I w tej chwili zdecydowanie ta cena jest mniejsza, a zatem no, jest szansa na to, żeby poszerzyć przy niewielkim tylko nakładzie finansowym, poszerzyć grupę dzieci kwalifikujących się do programu lekowego właśnie o te noworodki, które rodzą się między 29 a 32 tygodniem ciąży. Zwłaszcza, że to, co obserwujemy również, to w ciągu roku, różnica pomiędzy 2016 a 2017, jeśli chodzi o częstość infekcji spowodowanej wirusem RS, wzrosła dwukrotnie. A zatem widzimy, że to ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji w środowisku jest no, coraz większe. Wyłączenie grupy wcześniaków pomiędzy 29 a 32 tygodniem poprzez podanie im immunoglobuliny pozwoliłoby uchronić te dzieci i zdecydowanie ograniczyć źródła infekcji tym wirusem, zwłaszcza, że to, co wiemy z badań naukowych, to właśnie grupa tych wcześniaków urodzonych między 29 a 32 tygodniem ciąży odpowiada bardzo dobrze na podaż immunoglobuliny. Są prace, które mówią, że wszystkie dzieci, które otrzymały w tym, o tej dojrzałości immunoglobulinę, nie rozwinęły nawet najlżejszych objawów chorobowych. Nie mówiąc już o konieczności hospitalizacji, czy...
No na pewno hospitalizacja znacznie więcej kosztowałaby państwo, takiego wcześniaka niż podanie tych przeciwciał, tak?
Proszę sobie wyobrazić, że te dzieci, które mają taką dojrzałość właśnie 29-30 tygodni, jeżeli zachorują na infekcję RS, spowodowaną wirusem RS, to w 40 paru procentach są hospitalizowane w oddziałach intensywnej terapii. Wymagają stosowania wentylacji mechanicznej. A samo stosowanie wentylacji mechanicznej u tych małych, niedojrzałych wcześniaków, to jest kolejny bardzo niebezpieczny element uszkodzenia rozwijającego się układu oddechowego.
Jeszcze go praktycznie nie ma, a już jest uszkodzony.
A już go jeszcze dodatkowo hamujemy. Dodatkowo jego rozwój. A podaż immunoglobuliny załatwia to w 100%, więc dlaczego tego nie robić?
I tańszy niż intensywna terapia na pewno.
No zdecydowanie. A coś jeszcze możemy dodać tutaj. Możemy dodać też tą informację, która jest oczywista i którą publikują wszyscy zajmujący się tym problemem. To, że przechorowanie infekcji wirusem RS w tak niedojrzałym wieku powoduje 4-krotny wzrost ryzyka zachorowania na astmę. A astma to nie jest choroba kilkutygodniowa czy kilkudniowa. To jest choroba, która towarzyszy nam przez całe życie.
To kiedy pan profesor wybiera się do ministra na rozmowę?
No więc ja sądzę, że pan minister już chyba słyszy te nasze wołania od wielu, wielu tygodni i że teraz podejmuje tą właściwą, ostateczną decyzję o tym, żeby absolutnie rozszerzyć tą profilaktykę, zwłaszcza, że jest to pewna niesprawiedliwość, bo dlaczego w Czechach, na Słowacji, w Grecji, we Włoszech, na Węgrzech okazuje się, że te dzieci, które rodzą się tam między 29 a 32 tygodniem ciąży, one są wszystkie chronione przez podaż tego leku zabezpieczającego przez infekcję wirusem RS.
Czyli pan i środowisko medyków, neonatologów spodziewałoby się, żeby przesunąć ten okres i program lekowy dla jeszcze tych dzieci 4 tygodnie starszych.
Zdecydowanie o to walczymy i nie ustajemy w boju.
To dobrze. Panie profesorze, ta zależność zdrowia od, można powiedzieć, to warunkuje całe życie. To, co dzieje się pod sercem matki, takie to było. Mnie to porusza, to, co pan mówi, bo tak jak mówiłem, wielu się zastanawia, kiedy się zaczyna życie, a pan mówi, że to, co dzieje się pod sercem matki, a nawet wcześniej, już warunkuje to, jakiej kondycji będzie nasze życie. Chociażby to fizyczne, ale słyszymy i psychiczne, intelektualne, różne, całe życie człowieka. I teraz chciałem zapytać o kwestiach zaniedbań, czy tego, co winni zrobić rodzice, pewnych zachowań. Pan też wspomniał o tych infekcjach, zakażeniach, że to wszystko, nawet kwestia zębów, u matki, zdrowych zębów, czy też nie, może spowodować, bo tak się zastanawiam, co się dzieje, albo jakie przyczyny są tego, że na przykład dziecko szybciej się rodzi i jest w tym momencie jego życie też zagrożone.
Czy to... Jest to bardzo złożony
Przepraszam,
problem.
Że takie skomplikowane
Może zaczniemy
pytanie.
Tak od początku. Ja przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę młodym kobietom, ale niekoniecznie młodym matkom, wszystkim potencjalnym matkom, że ich zdrowie, ich rozsądne podejście do problemu ciąży jest czasem zasadniczą sprawą, aby osiągnąć tą optymalną sytuację, kiedy ciąża rozwija się prawidłowo, kiedy nie ma zagrożeń, kiedy rodzi się zdrowe dziecko i kiedy to dziecko będzie zdrowe przez całe życie. Bo duża ilość zaniedbań wynikających zarówno z jakiegoś takiego niewłaściwego odżywiania się, zażywania różnych leków, stosowania różnych dziwnych diet, niestety bardzo negatywnie może wpłynąć na przygotowanie organizmu do rozwoju ciąży. Kobieta jest często nieprzygotowana do tego i tutaj najczęściej się zdarza tak, że już jest ciąża i potem zaczyna się rozmyślać, co, dlaczego, co należałoby zastosować, czym się suplementować, gdzie chodzić do doktora i tak dalej, i tak dalej. Gdyby się udało to zrobić na 2 miesiące przed rozpoczęciem rozwoju tego nowego życia w łonie matki, to można naprawdę zoptymalizować warunki przyjęcia tego nowego życia i pozwolić mu rozwijać się w sposób optymalny. A później może się okazać, że nie zrobiliśmy podstawowych rzeczy i tak naprawdę to jesteśmy winni temu małemu, rozwijającemu się człowiekowi w łonie matki, że nie dopilnowaliśmy, aby stworzyć warunki optymalne do rozwoju. A potem to już są tylko problemy, choroby, kłopoty. Stąd też wykluczenie infekcji, które znajdują się w organizmie przed rozpoczęciem ciąży. I to infekcji spowodowanej bakteriami, różnymi innymi mikroorganizmami chorobotwórczymi są niezwykle istotne i ważne. To też jest sprawa odpowiednich suplementów, dostarczenia odpowiednich witamin. A w dobie, kiedy młode kobiety, nie tylko młode, stosują różnego rodzaju diety ograniczające dostawy takich czy innych składników do organizmu, które są niezbędne na przykład do właściwego rozwoju łożyska w łonie matki, macicy.
Jak to mamy rozumieć? Czego za dużo, czego za mało? Jaki to ma wpływ? Jak to wygląda, gdyby tak pan profesor przemówił jakimś argumentem?
Tak. Które na przykład takimi suplementami są kwasy tłuszczowe, omega-3, które jeżeli organizm jest wysycony tymi kwasami w sposób właściwy, one wpływają, mogą wpływać na rozwój łożyska. To wykazano w badaniach eksperymentalnych na zwierzętach, że brak takich składników zdecydowanie pogarsza funkcjonowanie łożyska i rozwoju tego łożyska. W związku z tym nic prostszego, jak właśnie skorzystać z porady lekarza i przygotować organizm do tego, żeby podać odpowiednią ilość na przykład tych kwasów omega-3 i stworzyć optymalne warunki do rozwoju łożyska. Bo przez łożysko przechodzi od mamy do dzidziusia wszystko, co jest najważniejsze.
To kobieta może zrobić.
Może pójść do lekarza, może zapytać, może dostać odpowiednie wskazówki i może właśnie w ten sposób uratować swoją przyszłą ciążę.
A co jeszcze o tych infekcjach i zakażeniach?
No, takim wydawałoby się niełączącym się, nie kojarzącym się z niebezpieczeństwem urodzenia przedwczesnego dziecka jest sanacja jamy ustnej. Jest obecność zmian próchniczych, w których znajdują się bakterie o bardzo dużej inwazyjności. Bakterie, które produkują enzymy mogące spowodować wystąpienie porodu przedwczesnego. Te bakterie mogą się przedostać do dróg rodnych i działając miejscowo, na przykład na szyjkę macicy, mogą spowodować zagrożenie wystąpienia porodem przedwczesnym. A więc jeżeli już się spodziewamy, że chcemy, myślimy o nowym naszym członku rodziny, to jeszcze odwiedzimy wcześniej dentystę. Może to być bolesne, ale o wiele bardziej bolesne będzie to, jak przyjdzie nam urodzić w 25 czy 26 tygodniu dziecko, które będzie małe, które będzie musiało przebywać wiele tygodni, a czasem wiele miesięcy.
To serce matki i ojca cierpi, ale gdyby pomyśleć i zobaczyć, czy w konsekwencji naszych działań nie jest to powód, no to...
Absolutnie. Każdy się wtedy odważy i pójdzie do dentysty.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Dziś Światowy Dzień Chorego w kontekście polskich pacjentów. Podejmujemy ten temat. Czekamy na Państwa głosy. Numer telefonów do studia 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655-23-66. Nasi goście dzisiaj to pan profesor nauk medycznych Ryszard Lauberbach, kierownik oddziału klinicznego neonatologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, specjalista w zakresie pediatrii i neonatologii, lekarz medycyny dr Michał Sutkowski, specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych i rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wisława z Mazowsza.
Prosimy.
Nawiązując do rozmów o leczeniu choroby nowotworowej, schodzi raka rabłonkowego, leczony chemio, młody człowiek po 9 miesiącach odszedł. Podawanie kwasu askorbinowego w badaniach klinicznych przedstawię panom doktorom. I jak wyglądały badania? Biało kocera aktywne 137, po tygodniu 223. Po podaniu kwasu askorbinowego 3 razy po 3000 jednostek do PEGA spadło do 10. No i tak dalej. Więc do czego zmierzam? Halo?
Cały czas słuchamy panią, tak? Pani Suwagą.
Do czego zmierzam? Mój numer telefonu 512 584 384. 384. Bardzo pragnę pomóc tym ludziom. Leczenie. Kosztuje 200 tysięcy chemioterapią. Leczony młody człowiek żył 9 miesięcy. Proszę, myślę o fundacji, o czymś, co wyjaśni. I proszę o przeczytanie z 19 stycznia pozycji doktora Jaśkowskiego. Wyjaśni wszystko nam. Mógł zapłać.
Bardzo dziękuję pani Wiesławo. Panie doktorze.
No powraca jak bumerang temat leków. Leków podawanych, witamin. Leków takich jak witamina C. My odpowiadamy po raz kolejny na pytania i chcielibyśmy zapytać się państwa, jak państwo sądzicie, no dlaczego mielibyśmy, pan profesor, ja, środowisko medyczne, nie podawać czegoś, co by działało? To są rzeczy, które no, nas zaskakują, dziwią, jednocześnie zatrważają, że może być nawet taki sposób myślenia o nas, lekarzach, jakbyśmy stali po innej stronie. Jeżeli by była szansa, że taki prosty lek jak kwas askorbinowy, jak witamina C pomagałby, to byśmy go dawno stosowali. Zapewniam panią, pani Wiesławo, dziękujemy za ten głos. Te głosy się powtarzają. My też chcielibyśmy pomagać skutecznie pacjentom. Powiem państwu tak, to nie jest tak, że witamina C pomaga. Dożylnie podawana, lewoskrętna, naturalna, w dużych dawkach, że działa na nowotwór, nie działa na nowotwór. My chcielibyśmy, żeby tak było, żeby to była taka prosta rzecz, że wolne rodniki, bo o nich mowa, jeżeli się pozbędziemy ich z organizmu, to to one tak będą świetnie, ten organizm będzie wtedy działał i nie będzie nowotworu. Niestety ta teoria dotycząca działania wolnych rodników i z drugiej strony takich antyoksydantów właśnie, jak witamina C, jest tylko teorią. To się w praktyce niestety nie dzieje. To się w laboratorium tak ładnie dzieje, a w praktyce medycznej, klinicznej nie dzieje. Dlatego może, bo wiedza nasza o wolnych rodnikach jest stosunkowo nieduża. I my wcale nie, te wolne rodniki tak nie do końca są nam niepotrzebne w organizmie. My wiemy też, że one są potrzebne. Tutaj złożoność tych wszystkich problemów jest daleko większa niż te wszystkie emocje, które towarzyszą chorobie nowotworowej. Czy jeżeli ktoś by umierał na nowotwór, a mielibyśmy takie proste panaceum, jak ktoś powiedział jeszcze do tego tanie panaceum, bo rzeczywiście tak jest, to my byśmy nie podali tego. To myślenie jest tak fantakosmogoryczne, tak magiczne zupełnie, że zatrważa. Proszę Państwa, to po prostu nie działa. Ja chciałbym powiedzieć o tym, że badania leku w medycynie opartej na faktach, takich evidence-based medicine, to są badania, które mają swoje trzy grupy takie podstawowe. Jeżeli badamy jakiś lek, to najpierw go badamy w laboratorium, później go badamy na zwierzętach. A później do badań są zapraszani ochotnicy, ludzie, gdzie najpierw badamy bezpieczeństwo tego leku i dawkę. Jeżeli jest chociaż cień nadziei, że ten lek pomaga, to wtedy jest badanie drugiej fazy, badanie kliniczne, gdzie ten lek podajemy chorym z określoną chorobą nowotworową. A później jest jeszcze badanie trzeciej fazy, gdzie ten nowy lek porównujemy z lekiem trzecim, najbardziej skutecznym z danej grupy leków onkologicznych. I dopiero po takich badaniach możemy formułować opinię na temat skuteczności lub nieskuteczności takiego leku. My też tak bardzo, jak i pani Wiesława, chcielibyśmy wszystkim pacjentom pomóc, ale wiemy, że prowadzone badania, szeroko zakrojone badania nie wskazały na skuteczność leczenia takimi preparatami jak witamina C, takimi preparatami jak witamina B12, tak zwana witamina B12 amigdalina. Wręcz przeciwnie, proszę Państwa, leczenie takimi preparatami prowadzi do krzywdy i szkody. W tym ostatnim przypadku ta szkoda była opisywana przez media, gdzie umiera 5-letni chłopiec w przebiegu ostrej białaczki limfocytowej w momencie, kiedy byłaby to choroba, czy jest dzisiaj już to choroba, którą możemy uratować. To są fakty. I proszę Państwa, z drugiej strony są takie wydarzenia medialne, że wydarzenia internetowe, że ktoś, że jakiś lek zadziałał, podziałał i wyleczył. To są rzeczy przede wszystkim niesprawdzalne. Ktoś wrzuci jakąś informację. W internecie to jest tak, że można napisać wszystko, a jak będziemy wpiszemy sobie taką wyszukiwarkę medycyna alternatywna, to wychodzi ponad 1 200 000 różnego rodzaju haseł. I te hasła dotyczące tych dziwacznych, niesprawdzonych sposobów w medycynie wyskakują najczęściej. My jesteśmy jako środowisko zaskoczeni, że można podważać takie działania, rzeczy, które po prostu mają swoją podstawę naukową. Oczywiście odpowiedź jest często taka, że nauka nie wszystko potrafi, że nie wszystko może. No to prawda, oczywiście tak jest, ale te metody, o których czasem się głośno mówi, te metody podawania witamin, niestety nie mają żadnej prasy medycznej, żadnych badań klinicznych, które by potwierdzały skuteczność tych metod. I jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa. Nawet jakbyśmy sobie aplikowali tą witaminę C, jeżeli już ktoś ma taką ochotę, to oczywiście niech tego nie robi, a już w żaden sposób niech nie rezygnuje z medycyny konwencjonalnej, akademickiej, a tak naprawdę jedynej skutecznej, czyli medycyny opartej na faktach, bo tylko taka medycyna leczy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Teresa z Dolnego Śląska. Ja mam pytanie do prezesa lekarzy rodzinnych. Chciałabym się zapytać, co jaki okres może lekarz wypisać skierowanie na badania? Czy raz w roku, czy jakiś inny jest termin? Ponieważ ja prosiłam lekarza rodzinnego o wypisanie skierowania na USG jamy brzusznej, którą raz chyba otrzymałam na fundusz, a tak robię cały czas prywatnie, a przy badaniu wyszły mi torbiele na nerkach, stłuszczenie wątroby, mam refluks żołądkowy, a tym bardziej jeszcze ojciec zmarł na raka żołądka. Więc chciałabym się dowiedzieć, czy raz na jakiś czas, raz na dwa lata mogłabym dostać skierowanie na fundusz, na badanie USG jamy brzusznej? Bardzo bym prosiła o odpowiedź. Dziękuję.
Bardzo proszę, szczęść Boże. Dobry wieczór Pani. Ja jestem prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych. Nie prezesem w ogóle lekarzy rodzinnych w całej Polsce. Chcę Pani powiedzieć, że nie ma żadnych ograniczeń co do liczby zarówno wykonywanych badań. Jednemu pacjentowi nie wykonujemy tych badań, bo się w ogóle nie zgłasza. Jednemu wykonujemy 3 czy 4 razy do roku. Decydują wskazania kliniczne. Decydują wskazania kliniczne, czyli krótko mówiąc, nie ma czegoś takiego, że pacjent musi dostać, jemu się należy, ale z drugiej strony nie jest tak, że mu się nie należy. Jeżeli lekarz uważa, że takie badanie jest wskazane czy potrzebne, to powinien takie badanie pacjentowi w ramach środków publicznych otrzymanych, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia po prostu zlecić. Chciałbym się odnieść do tych schorzeń, dlatego, bo tutaj chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o nowotwór żołądka, to obciążenie, które pani ma, jeśli chodzi o wywiad rodzinny dotyczący taty, to w żaden sposób badanie takie jak USG nie jest badaniem, które by rozstrzygało tutaj pewne kwestie. Jakichś patologii dotyczących górnego odcinka przewodu pokarmowego i tutaj najważniejszym takim badaniem jest niestety, dodajmy od razu, bo nie lubimy takich badań, gastrofibroskopia czy gastroskopia. To jest badanie jedyne, które może na dobrą sprawę postawić w pełni, wykluczyć lub potwierdzić jakieś patologie dotyczące tych narządów rurowych, od przełyku począwszy przez żołądek do dwunastnicy. Jeśli chodzi o takie badania, jak takie patologie, które się spotyka, jak niealkoholowe stłuszczenie wątroby, jak torbiele na nerce, to są też rzeczy, które no na szczęście nie są w żaden sposób niepokojące, poza skalą zjawiska, które mogą czasem wywołać, bo jeżeli to jest duża torbiel, to ona może spowodować pewną patologię dotyczącą nerek. Rzadko tak się dzieje. Te torbiele mają często taką tendencję do samoistnego znikania i to nie jest nic dziwnego. One się po prostu wchłaniają. Jeśli chodzi o stłuszczenie wątroby, to bardzo często jest wynikiem nie zawsze właściwej diety, choć nie mówię, że w Pani przypadku, bo to każdy przypadek musi być bardzo zindywidualizowany, oraz czasem na przykład chociażby stanu po cholecystektomii, nieposiadania już czy wycięcia już wcześniej pęcherzyka żółciowego. Wracając do tego tego pytania, nie ma żadnych ograniczeń, nie ma czegoś takiego jak ograniczenie. Tą ograniczeniem jest oczywiście zdrowy rozsądek w robieniu badań, bo czasem powtarzanie tych badań do niczego nie prowadzi. Czasem zrobienie tych badań wcale nie oznacza uzyskania efektu. My wielokrotnie mówiliśmy o tym, że jesteśmy za tym, żeby na przykład powstały różnego rodzaju bilanse zdrowia osób dorosłych, ale z drugiej strony chcielibyśmy, żeby te bilanse powstały w oparciu o działania Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji tylko w takim zakresie, w którym one będą rzeczywistą profilaktyką i prewencją na poziomie pierwotnym, a nie były wydawaniem także publicznych pieniędzy zupełnie niepotrzebnie.
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Z tej strony Stanisława z Podlaskiego. Ja w sprawie syna, który został dopiero wypisany ze szpitala, stwierdzono stwardnienie boczne zanikowe. Czy ja mogę przeczytać troszkę, jak to było w badaniu neurologicznym? Stwierdzono fascykulacje mięśniowe, zespół piramidowy pod postacią tetrapazy, silnej, wyrażonej w kończynach dolnych, chód spastyczny. Syn przeleżał 2 tygodnie ponad w szpitalu, jeszcze do szpitala, wszedł o własnych siłach ze szpitala już przy ścianie i przy kulach. I w zaleceniach lek Riluzol. No i takie wytyczne dano, żeby tam ćwiczenia przeprowadzać i być pod opieką lekarza neurologa. Ja bym bardzo prosiła, czy to jest jeszcze jakiś lek na tą jego chorobę?
Panie doktorze?
No to jest choroba niezwykle niedobra. No, nie chcielibyśmy tutaj się odnosić z panem profesorem bezpośrednio, bo musielibyśmy oczywiście znać dokładnie przypadek. Jest to choroba Charcot, jest to postępująca choroba neurodegeneracyjna, która prowadzi do niszczenia rogów przednich rdzenia kręgowego, jąder nerwów czaszkowych, rdzenia przedłużonego, nerwów właśnie drogi piramidowej. Jest to choroba niezwykle niepokojąca, niedobra, niebezpieczna, ale oczywiście trzeba zawsze mieć nadzieję, że pewne rzeczy zostaną przyhamowane, zmienione. Tutaj bardzo jest ważne, żeby to było jakieś właściwe leczenie neurologiczne. To, wie pani, na pewno nie jest winą szpitala niestety, tylko to jest winą jakości tej choroby, takiej złośliwości tej, no co tu dużo mówić, paskudnej, bardzo ciężkiej choroby, która jest chorobą no, o niezwykle dużej destrukcji neurologicznej, mówiąc najprościej. Jeśli chodzi o wspomniany przez panią lek, no to jest lek no, jeden z najważniejszych tutaj leków i na pewno ważne by było, żeby ewentualną zmianę tego leku, ewentualne dodatkowe leczenie, także rehabilitację, wszystkie te rzeczy, które wokół chorego powinny być czynione, żeby prowadził specjalista, neurolog.
Trzeba ratować bezbronne sny, bo mają tak mało szans, żeby ich nie zabił świat, a ten świat to my. Szukajmy światła, nawet gdy wiatr wieje nam w oczy popiołem z gwiazd.
Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To mówi Krystyna z Dąbrowy Górniczej. i wnuczek od 2 tygodnie temu właśnie tak zachorował mocno kaszel i nie przychodził ten kaszel pediatra 2 tygodnie. No tak właściwie jako inhalację dała. I on 19 miesięcy, to jest wcześniak. I w tej chwili ma takie leki. Klemastyn, salbutamol, hydrokortyzon, syngular i zyrtek. Halo?
Tak, tak, słuchamy pani. Panie profesorze.
Tak.
Chciałam się dowiedzieć.
Przede wszystkim należałoby wykonać u wnuczka badanie w kierunku obecności wirusa RS, bo to jest coś, co by nam wyjaśniło etiologię tych zmian. Prawdopodobnie lekarz nie stwierdził tam zmian, które mogłyby sugerować infekcję bakteryjną, bo nie ma wśród tych leków antybiotyku. Natomiast są leki przeciwzapalne i to leki rozszerzające również...
Smogu, że smog w powietrzu.
No to smog mamy wszyscy w całej Polsce i tutaj leczenia na ten smog chwilowo nie zastosujemy. Natomiast na pewno dobrze by było sprawdzić, czy to nie jest infekcja wirusem RS, bo wtedy takie dziecko wymagałoby jednak nadzoru lekarskiego przez pewien okres czasu stałego, czyli przyjęcia do szpitala. I,
tak, ja sobie zapisałam, tak.
I wtedy po jakimś okresie czasu te leczenie, które byłoby stosowane, zostałoby sprawdzone, ewentualnie odstawione i dziecko można byłoby już wypisać do domu, ale dobrze byłoby się przekonać, co jest czynnikiem powodującym tą infekcję, bo to mogą być rinowirusy, ale może być właśnie też czynnik ten, o którym mówiłem wcześniej, wirus RS, który jest groźnym.
W tamtym rok temu chorował na wirus rota wnuczek.
Ale to są wirusy, które dotyczą głównie przewodu pokarmowego. To są inne, inna grupa. Natomiast no tutaj trzeba sprawdzić, co się dzieje, jakie wirusy, czy ewentualnie bakterie znajdują się w układzie oddechowym.
Tak, rozumiem.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dobranoc. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Michał z Krakowa się kłania. Cieszę się, że to już ja. No tak słucham właśnie też przedmówcy. Proszę Państwa, oczywiście serdeczne pozdrowienie dla wszystkich lekarzy, dla wszystkich ludzi, którzy zajmują się naszym zdrowiem, bo to jest niezmiernie odpowiedzialny zawód. To jest zawód chyba, no, taka można powiedzieć, jak matematyką jest królowa nauk, prawda, tak medycyna jest królową chyba wszystkich zawodów, bo można się pomylić w informatyce, można źle zaprogramować, powiedzmy, tam algorytm, można, powiedzmy, no, spaprać coś, jeżeli chodzi o grafikę, jeżeli chodzi o
to rozumiemy,
słowa,
a
prawda,
gdyby tak,
poprawić.
Panie Michale, do rzeczy?
Do rzeczy. Proszę bardzo. Ja chciałem serdecznie wszystkim słuchaczom polecić, jeżeli ktoś korzysta z YouTube'a, naprawdę osobę, która jest profesjonalna w tym, co robi, taki kanał Pod Mikroskopem. Jest to osoba, która skończyła studia medyczne, jest analitykiem medycznym i naprawdę wspaniała sprawa, jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą diety i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze chciałem zabrać głos dotyczący, jeżeli chodzi o, powiedzmy, leczenie przy lekarzach rodzinnych. Muszę powiedzieć, że tu jest bardzo duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o przepisywanie, powiedzmy, skierowania na badania i tak dalej. No, w różnych ośrodkach te skierowania są bardzo różne, to znaczy można dostać skierowanie albo nie dostać, prawda, tego skierowania. Czy to jest, powiedzmy, potrzebne, czy nie jest potrzebne? No, tutaj bardzo jest to, powiedzmy, zróżnicowane, jeżeli chodzi o miasta, miasteczka, jeżeli chodzi o, powiedzmy, ośrodki mniejsze, ośrodki większe. nawet nie powiedzmy biorąc pod uwagę wskazania medyczne, tylko właśnie wielkość i no kompetencje też takiego lekarza rodzinnego. No tak jak mamy powiedzmy specjalistów w różnych zawodach, są specjaliści też lepsi, są specjaliści gorsi w każdym zawodzie, również w tej specjalizacji medycznej. Także tu bardzo bym właśnie polecał ten kanał YouTube'owy pod mikroskopem. Można się bardzo wiele dowiedzieć profesjonalnej, kapitalnej wiedzy, nie jakiejś tam wiedzy naturopatycznej, powiedzmy takiej, tylko wiedzy sprawdzonej, medycznej, książkowej. Pod każdym filmikiem jest właśnie...
Dziękuję bardzo. Pani Michale, dziękuję za pytania. Panowie, czy możemy?
Nie znamy tego kanału pod mikroskopem, ale zachęcił nas pan do obejrzenia na pewno i sprawdzenia, zobaczenia rzeczywiście, czy to jest fachowa wiedza medyczna. Miejmy nadzieję, że tak jest. Różne rzeczy znajdujemy w internecie. Tak jak państwo doskonale wiecie, bardzo często dotyczą one właśnie zdrowia. I często są rzeczami, które rzeczywiście są dobre, mądre, ale bardzo trudno jest oddzielić tą prawdę od fałszu, od półprawd różnych, które się tam znajdują, od dyskusji na forach społecznościowych, które są no, nieprecyzyjne, bardzo nieprecyzyjne. Polecamy, jeżeli już, to takie sprawdzone miejsca i rzeczywiście, ale przede wszystkim polecamy państwu kontakt z państwa lekarzem, czy to jest lekarz neonatolog, pediatra, czy to jest lekarz rodzinny, czy to jest lekarz ginekolog, czy to jest prowadzący państwa kardiolog. Do wszystkich tych kolegów zachęcamy, bo jedynie indywidualna ocena pacjenta, indywidualna wizyta u pacjenta, nie tylko u lekarza rodzinnego, ale u innych lekarzy, jest rzeczywiście podstawą sukcesu diagnostycznego. Dobrze zebrany wywiad, rozmowa z tym pacjentem, szczera, otwarta rozmowa, gdzie obie strony wykazują tutaj dużo empatii, chęci, żeby ocenić ten stan zdrowia możliwie jak najbardziej holistycznie. Oczywiście wśród bolączek, o których dzisiaj mówimy, problemów, ale i sukcesów w ochronie zdrowia ostatnich lat, musimy powiedzieć, że jest ten problem braku czasu. Braku czasu w przychodniach, gdzie rzeczywiście, proszę państwa, ten kontakt chociażby z lekarzem rodzinnym czy z lekarzem innej specjalizacji niż medycyna rodzinna jest kontaktem utrudnionym. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu ostatniego roku lekarze rodzinni przyjęli ponad 153 miliony pacjentów. Koledzy innych specjalizacji przyjęli dokładnie taką samą liczbę pacjentów, jaka to jest ogromna rzesza pacjentów w kraju, gdzie czynnych zawodowo lekarzy jest stosunkowo niewielu, a powiedziałbym bardzo niewielu w porównaniu z kolegami pracującymi w Europie Zachodniej, Skandynawii, Australii, Stanach Zjednoczonych. Nas jest 145 tysięcy, w opiece podstawowej pracuje nas około 30 tysięcy, w tym tak zwanych lekarzy z aktywną listą, czyli będących jak gdyby no podstawowymi lekarzami w tej podstawowej opiece zdrowotnej. To jest około 23 tysięcy i z tej liczby 11 tysięcy lekarzy to są lekarze specjaliści medycyny rodzinnej. Bez wątpienia pan Michał słusznie tutaj powiedział o tym, że ci lekarze są różni, tak jak różni jesteśmy, różne są przypadki, różne są zawody, różnie się zachowujemy, różni są też pacjenci. Nie ma standardów, które by określały w sposób szczegółowy pewne zachowania na linii pacjent-lekarz i badanie. My tutaj z panem profesorem jesteśmy w tej partii, którą nazywamy partią chorych, więc będziemy zawsze mówili o tym, że jesteśmy w partii, jesteśmy z pacjentami i z tego punktu widzenia widzenia chciałbym powiedzieć, że nie może być nawet w niektórych sytuacjach pewnego narzucenia planu postępowania co do pacjenta, bo każdy pacjent jest inny, każdy reprezentuje inne dolegliwości. U każdego można znaleźć różnego rodzaju problemy medyczne, które wykraczają poza pewną sztampę. My jesteśmy oczywiście za procedurami, za pewnymi działaniami, które możemy w sposób jakiś usystematyzować, ale nic nie zastąpi jednolitego kontaktu lekarza z pacjentem, szczerej rozmowy, chęci z obu stron, żeby podjąć ten trud terapeutyczny.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, jak zawsze, proszę, przepraszam, ale znowu temat jest taki, że nie mogę nie zadzwonić i nie wyrazić tego, co czuję. Bardzo witam serdecznie ojca prowadzącego i panów doktorów, pana profesora i pana doktora, który stoi na czele warszawskich lekarzy rodzinnych, prawda? No właśnie, chciałabym przy tej okazji powiedzieć, że nie zdradzę, w jakiej do jakiej przychodni należy, ale i nie donoszę, tylko wprost przeciwnie, pan doktor Jarosław Wesołowski, to jest cudowny lekarz, ale dlaczego o nim mówię? Dlatego, że on jest jedynym w naszej przychodni, nie zdradzę w jakiej, jedynym lekarzem na etacie, który się zamęcza, cudownym jest. Wszyscy do niego przychodzą, starsi na przykład ludzie, a zwłaszcza, że on jedyny ma prawo wypisywać te recepty po 70 chyba piątce. I tak patrząc na i słuchając panów, że trzeba wywiadu długiego. Właśnie ten lekarz jest taki, że mimo, że ma ty tak mało czasu, wszyscy ci pacjenci są zadowoleni. Natomiast inni są, no sporo jest u nas lekarzy na emerytów i rezydentów. No i ja na przykład w ogóle, ponieważ nie mogę się dostać do tego lekarza, którego serdecznie pozdrawiam i nie podlizuję mu się, broń Boże, po prostu nie chodzę w tej chwili. Ale to tak na marginesie, bo po prostu rezydent nie ma czasu, nie bada, tylko od razu skierowuje na badanie w prześwietlenie płuc. Jakaś pani doktor przerażeniem patrzywszy na moją kartkę mówi, a co to za kartka? Mówi, a tu krótki wywiad, żeby pani doktor wiedziała, bo nie znam jej, co ja tam mi dolega. Proszę to wyrzucić. Więc mówię to trochę żartobliwie, ale żeby byli tacy lekarze, którzy się poświęcają, żeby się nie zamęczyli, to organizacja przychodni też różnych powinna być lepsza. Ale to tak na marginesie, dlatego nie chcę wymieniać mojej przychodni, bo sądzę, że to zależy od organizacji kierownika przychodni. Żeby jakoś nie przemęczał jednych lekarzy, żeby zorganizował to inaczej. Ale w ogóle wierzę w lekarzy. Leczył mnie, już mówiłam, profesor Bogdanowicz, jako dziecko byłam tak szczęśliwa, że do dziś pamiętam po 60 latach, jak on to dziecko traktował. Więc lekarze, dobrzy lekarze, którzy są teraz w ochronie zdrowia, powinni być w służbie zdrowia, no ale to jest już teraz proceduralna taka, stało się to przemysłem, ale na koniec chciałabym przeprosić, że mam taką refleksję, że panowie mówili o tym, jak to jest ważne, że te dzieci, trzeba podać pewne leki tym dzieciom, co się rodzą. Walczymy o to, żeby każde życie było istotne i żeby nie niszczyć życia. A z drugiej strony na służbę zdrowia tak mało pieniędzy się przeznacza. Oczywiście jest to truizm, co mówię, ale przerażona ostatnio słuchałam, jestem może pacyfistką. Ja rozumiem, że my musimy dbać o nasze granice, boimy się wroga, prawda? Przeznaczamy mnóstwo pieniędzy na tę broń, która jak się okazuje, a ja jestem strasznie ciemna w tych sprawach, że niektóre technologie kupujemy od Amerykanów, które za 7 lat będzie ta broń, a teraz to jest wirtualna. I za jakie pieniądze? Czyż naprawdę nie można byłoby pomyśleć o tym, że w ciągu tych 7 lat ile istnień byłoby uratowanych, bo ta wojna może być taka, że jednego dnia coś rąbnie, a my mamy tak mało na służbę zdrowia. Powinno się przerzucić jednak z tego strasznie opłaconych tych zakupów tej broni. No ja nie wiem, może ja jestem krótkowzroczna, ale wydaje mi się, że życie ludzkie teraz, tu, tych, co rodzą się i tych nawet, co są starzy, jest ważniejsze. No żeby kupować to, co jest jeszcze, nawet nie widać, że to jest broń, żeby już płacić za to. Po prostu to mi się nie podoba i przepraszam, że przy okazji tej powiem i wyrażę to zdanie. Może panowie lekarze zaczną walczyć o to, żeby jednak myślano o tych ludziach tu i teraz, a nie na zapas, aż tak? Ja rozumiem, że trzeba myśleć, ale nie można wydawać pieniędzy w ciemno, jak tu ludzie chorują i potrzebują pomocy i lekarze się też wykańczają, że to wszystko jest bardzo trudne do zrozumienia i ogarnięcia. Serdeczne dzięki i przepraszam. I wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Jak pani jest przekonana do tego, to nie przepraszać pani Mario, tylko mówić. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo pani Mario. Szczęść Boże. Jest pani tutaj przykład wspierania nas tutaj w tych wszystkich działaniach i my też oczywiście deklarujemy, że dlatego jesteśmy tutaj właśnie, korzystamy z uprzejmości ojca dyrektora, ojca Grzegorza, jesteśmy na antenie Radia Maryja, żeby wesprzeć pacjentów w światowym, kończącym się już za chwilę dniu chorego. Pani Mario, powiedziała pani dużo bardzo wątków. Zacznę od tego dotyczącego pana doktora Jarosława Wesołowskiego. Ja już wiem, do której przychodni pani należy, ale też nie będę zdradzał. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować panu doktorowi za wspaniałą pracę rzeczywiście, którą wykonuje i powiedzieć, że no cóż, tak jest, że część z nas przyjmuje więcej pacjentów, a część z nas przyjmuje mniej pacjentów. To z różnych rzeczy wynika, ale pani na dobrą sprawę pewnie już trochę opowiedziała o tym wszystkim. I tutaj nie deprecjonując pracy innych kolegów, należy powiedzieć, że no, takie osoby jak pan doktor rzeczywiście bardzo są zaangażowane w działania na rzecz pacjentów, przyjmują bardzo dużo pacjentów. Lekarz rodzinny rzeczywiście przyjmuje najczęściej 30-40 pacjentów, ale proszę mi wierzyć, na rogatkach Warszawy, w różnych NZOZach, w moim także przyjmujemy i 80, i 90 pacjentów i siedzimy od rana do późnej nocy i po godzinach, no tak to jest. Wie pani, od 2 lat mówimy nie o ochronie zdrowia, tylko właśnie o służbie zdrowia. To oczywiście tylko nazewnictwo, ale być może też ważny element budowania więzi między lekarzem a pacjentem. O służbie zdrowia powiedział pan minister Radziwiłł w pierwszych dniach swojego urzędowania. Czasem mówimy służba zdrowiu, czasem mówimy ochrona zdrowia. Jakkolwiek byśmy to nie nazywali tutaj, no przede wszystkim czyny przed słowami tutaj są istotne i tutaj my czynem, pracą możemy państwu służyć, a nie naszym tutaj nawet gadulstwem, chociaż od słowa się wszystko zaczęło, więc też komentujemy tą rzeczywistość tak jak możemy, tak jak czujemy i tak jak widzimy. Na pewno jest tak, że nie może być tak, żeby lekarz zapatrzony w ekran komputera miał dla pacjenta 3 minuty, 5 minut, a tak często jest. Oczywiście czasem jest to bardzo prosta jakaś wizyta lekarska, to są recepty, przedłużenie tych recept, taka procedura bardziej bym powiedział administracyjna i ona też się zdarza, ale czasem trzeba posiedzieć z pacjentem pół godziny czy godzinę i tak się zdarza, proszę państwa. Jeżeli pacjenci w przychodni mają zaufanie do tego lekarza, to rozumieją, że czasem z jakimś ich sąsiadem, kolegą czy nawet nieznajomym człowiekiem, ale też pacjentem, ten lekarz musi posiedzieć dłużej, bo jeżeli my mamy osobę, która przychodzi do nas i podejrzewamy depresję, albo jest to osoba, u której podejrzewamy na podstawie wywiadu i badania, czy przyniesionych badań dodatkowych, chorobę nowotworową, to nie wyobrażacie sobie państwo przecież, żeby lekarz rodzinny mógł rozmawiać z taką osobą 3 minuty czy 2 minuty. On musi jej poświęcić pół godziny, godzinę i to jest oczywiste. I musi to zrozumieć także reszta pacjentów.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, dzwoni Eugeniusz z Krakowa.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i panów doktorów. Ja nie będę wymieniał tytułu, bo nie chodzi o ilość liter przed nazwiskiem. Chodzi o to, żeby służyć pacjentom. Ja jestem księgowym z zawodu i wiele lat temu zachorowałem na choroby cywilizacyjne, dzisiaj możemy to tak nazwać, a to powiązanie skóry i alergie. Najpierw próbowałem chodzić do lekarzy z ubezpieczalni, kolejki, długie terminy, więc poszedłem prywatnie do lekarzy, płaciłem za wizyty, zrobiłem testy, na co byłem uczulony. Wszystkie możliwe zanieczyszczenia powietrzu, a to, czyli pylenie drzew, traw, sierść kota, psa, roztocza i tak dalej, i tak dalej. Miałem czerwoną rękę po tych testach. Zażywałem leki, Zyrtec między innymi, cudowny lek. 6 godzin nie mogłem prowadzić samochodu. Przeczytałem ulotkę, działanie uboczne, uszkodzenie wątroby, nerek. Jeżeli mówię nieprawdę, to panowie doktorzy mogą zaprzeczyć. Więc kilka lat zażywałem te leki. Choroba nie ustępowała. Powiem krótko, jako księgowy. Były leczone skutki, a nie przyczyny tych chorób. Więc w końcu odstawiłem te leki, bo nie będę zatruwał organizmu, nie mając efektów. Płaciłem za to, za wizyty, 100% za leki. I 6 lat temu byłem na ciekawych wykładach pana Krzysztofa Bartosiaka z Warszawy. I proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek mówi o przyczynach chorób cywilizacyjnych. Ja posłuchałem, potem zapytałem, czy można z tych chorób cywilizacyjnych się wyleczyć. On zrobił mi badanie, stwierdził, że mam herpes wirusa i bakterie. Nie pamiętam, jakieś płaci nie wymieniał. To ja zapytam krótko, czy jest to do wyleczenia, jak długo, ile kosztuje. 3 miesiące, 500 zł miesięcznie, efekt będzie. Więc jako księgowy zaryzykowałem, tak jak gra się w totolotka. Ja już wydałem parę tysięcy na leki. I proszę Państwa, 6 lat temu pozbyłem się tych przewlekłych cywilizacyjnych chorób. Przyczyna tych chorób, przyczyny zostały usunięte przy pomocy nanocząsteczek złota i srebra, które są produkowane właśnie przez tego pana, którego wymieniłem. To nie jest reklama, to jest stwierdzenie faktów. I ja zdaję sobie sprawę, że są różne choroby i lekarze naprawdę mają ciężką pracę, ale w każdym zawodzie są dobrzy fachowcy i źli fachowcy. Panowie się nie przyznają do błędów, bo stanowicie zwartą grupę. A ja wiem, że wśród księgowych są jednak ludzie, którzy popełniają błędy, którzy czasem robili przekręty. Karuzela VAT-owska trwała przez wiele, wiele lat. Miliardy ginęły. Cisza w eterze. Proszę Państwa, w poczynach ich poznacie. Cieszę się, że są takie audycje, że jest takie radio, gdzie mogą obywatele, nie tylko katolicy, bo dzwonią też osoby niewierzące, bo to po powitaniu od razu słychać. Bóg zapłać za to, co robicie i nie tylko procedury lekarskie. Moja babcia leczyła mnie z przeziębień, z grypy bańkami, nie białymi tabletkami. Więc proszę też przypomnieć naszą tradycję, nasze zioła, nasze sposoby ludowe na usuwanie chorób, przeziębień i grypy. Naprawdę, to jest do przywrócenia, nie tylko biała tabletka. Ja mam dystans do tego, bo jestem dojrzałym człowiekiem, 60+, z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, panie Eugeniuszu, za pana głos, za telefon.
My też jesteśmy, panie Eugeniuszu, za tradycją, często za ziołami. Bańki nazywają się lekarskie i proszę mi wierzyć, hołdujemy także tradycji stosunkowo jak najmniejszej liczby tych białych tabletek, o ile to jest możliwe. Polipragmazja i leczenie musi mieć jakiś swój sens, musi mieć swoje badania i wcale nie jesteśmy za tym, żebyśmy leczyli tabletkami. Nie łączcie nas Państwo z jakąś chemizacją albo że my tu sprzyjamy firmom farmaceutycznym, żeby one dużo zarabiały, bo po co miały dużo zarabiać? Jaki ma to związek? A zawsze jakieś takie pytania, jakiś jest taki kontekst. Ten kontekst jest zresztą nie do końca, bym powiedział, z kontekstem logicznym, dlatego, bo z jednej strony mówicie, że zachęcamy do szczepień, to sprzyjamy firmom, które szczepią, a jakbyśmy nie zachęcali do szczepień, proszę Państwa, to znowu firmy, które produkują leki, by się tym obławiły. tym rynkiem medycznym. My w ogóle na takie rzeczy naprawdę nie zwracamy uwagi. Zwracamy uwagę na zdrowie chorego. W tym kontekście chcielibyśmy jeszcze może powiedzieć o jednej rzeczy, o grupie, o której stosunkowo mało mówiliśmy, o osobach niepełnosprawnych i ich opiekunach. Chcielibyśmy też w Światowym Dniu Chorego powiedzieć, że tutaj muszą być też działania, których oczekuje na pewno środowisko pacjenckie. Przed programem mieliśmy takie spotkania, w których rozmawialiśmy o osobach niepełnosprawnych, o opiekunach dorosłych niepełnosprawnych, o tych bohaterach codzienności, takich osób, które są leżące. To jest ogromny wysiłek. To musi być na pewno coraz większe wsparcie państwa na rzecz takich osób. Dlatego, bo to są często osoby, kobiety najczęściej, matki albo żony, które się opiekują, które całe życie poświęcają, są 24 godziny na 7, jak mówi młode pokolenie, i które muszą zrezygnować ze swoich pracy zawodowej, ze swoich ambicji na rzecz służenia tym najbardziej potrzebującym.
Panie profesorze, mamy jeszcze chwilę czasu. Chciałem zapytać o ten oddział, którym pan też kieruje, bo tak wszedłem sobie na stronę, oddział kliniczny na neonatologii. Mnóstwo ludzi pracuje na takim, lekarzy, rezydentów, poradnia jest, są konsultanci w zasadzie od wszelkich spraw, rehabilitacja, psycholog, tak jak pan profesor powiedział. Jak wygląda praca? Ile tak naprawdę takich na przykład dzieci rodzi się? Bo patrzę, to lata pracy, wielkie lata pracy takiego zespołu. Może nie zawsze wystarcza nam wyobraźni, żeby zobaczyć, bo tutaj pan, który jest tym księgowym, tak mówił, że może jeden drugiego bronicie, a jak mieliśmy okazję między jednym tym programem, a wcześniejszym chwilę z sobą porozmawiać, że przecież lekarz też ma i swoją odporność, swoją wrażliwość. Są sukcesy i czasem jakieś porażki, a tutaj, gdy myślimy o takiej materii bardzo delikatnej, bardzo wrażliwej, jakim jest dziecko, które urodziło się za szybko, prawda, które nie jest odporne jeszcze na wszystko, jak tutaj być takim lekarzem i czy prowadzącym, czy tym, który na takim oddziale pracuje.
Tak, to jest rzeczywiście wyjątkowy oddział. Oddział, gdzie spotykamy się z dziećmi najsłabszymi, najbardziej potrzebującymi pomocy. I to wynika czasem nie tylko z niedojrzałości, ale już z pewnych chorób, które zaczęły się rozwijać w łonie matki. Oczywiście, że nie ma tutaj samych sukcesów, aczkolwiek udaje nam się wiele rzeczy rozwiązać z korzyścią dla zdrowia tych najmniejszych obywateli. Oczywiście czasem jesteśmy bezradni, bezsilni i poddajemy się. Można powiedzieć, że od kilku lat potrafimy nawiązać kontakt z tymi rodzicami na tyle silny, na tyle taki wiarygodny dla nas i dla nich, że spotykamy się z bardzo dużym zaufaniem do naszej pracy. Ale to nie tylko wtedy, kiedy mamy sukcesy, ale też wtedy, kiedy współczujemy i niejako współuczestniczymy w tym momencie, kiedy dziecko odchodzi. I to jest takie niesamowite, że rzadziej dostajemy pochwały za to, że udaje nam się coś rzeczywiście świetnie zadziałać i dziecko na przykład po 364 dniach wychodzi do domu, a po 3 latach świetnie się rozwija, biega po schodach, rozmawia, jest najbardziej gadatliwym członkiem rodziny. I to jest kapitalne, ale muszę powiedzieć, że wzruszają nas bardzo takie sytuacje, kiedy rodzice dziękują nam za to, że w tych ostatnich chwilach tego dziecka byliśmy z nimi, stworzyliśmy im pewną intymność. Stworzyliśmy im warunki, gdzie w tym swoim żalu i bólu mogli pożegnać się z dzieckiem, mogli go dotknąć po raz ostatni. A my, stojąc za parawanem tej tragedii, próbowaliśmy im stworzyć jakieś szanse, jakąś nadzieję na to, że tak zawsze nie musi być, że w naszych wspomnieniach, w naszych przeżyciach mamy wiele przykładów, kiedy czasem zaczynało się tak właśnie pod górkę, a potem było szczęście, była radość i było to, na co wszyscy czekają. Zdrowe, fajne, mądre i duże dziecko. A ludzie są bardzo potrzebujący takiego zaangażowania, takiej empatii w czasie, kiedy dotyka ich tragedia.
Czasem może nawet w rodzinie nie ma takiego wsparcia, prawda? I wtedy też jakby przykładają, co spodziewają się od personelu medycznego, że ktoś pomoże, zrozumie.
To, o czym ja zawsze rozmawiam z personelem, muszę powiedzieć, że ja mam wyjątkowy personel. To jest ponad 120 kobiet, które współpracują ze mną. I to na każdym poziomie, bo tak samo dobrze współpracują sanitariuszki, które dbają o czystość w oddziale. Tak jak pielęgniarki, które są na każde życzenie i zawołanie. I jak moje koleżanki. A kobiety w tym zawodzie, w tej specjalności są wyjątkowe. Bo oprócz wiedzy, oprócz umiejętności dysponują takim olbrzymim emocjonalnym zaangażowaniem, którego my faceci raczej nie mamy aż tak wykształconego. Oczywiście zdarzało mi się czasem płakać z rodzicem, kiedy byłem ślepy, bo nie miałem ultrasonografu, kiedy nie mogłem czegoś sprawdzić, kiedy duże donoszone dziecko umierało mi na rękach, po czym się okazało, że to dziecko nie miało nerek. A no bo na początku tej neonatologii to ona taka była. I ja tam pracuję już od 75 roku. A więc już parę lat minęło. Teraz ona jest nowoczesna, jest świetna. Robimy różne rzeczy, których naprawdę trudno było sobie wyobrazić naście czy powiedzmy 20 lat temu.
Chociażby te 5 dziewczynek, no, tak? To jest prawie 10 lat temu, taki, które się urodziło.
To jest taka pieczęć. To jest potencjał naszego oddziału.
U takich dziewczynek, 5 dzieci w jednym momencie.
No w jednym momencie. Odbieraliśmy te dzieci, zaangażowawszy cały zespół. Do każdego małego człowieczka było 3 nas, żeby ustabilizować ich funkcje. To było niesamowite, to było coś genialnego, kapitalnego. A potem przez 3 miesiące drżeliśmy i jak się już udało, to byliśmy szczęśliwi. Ale takich dziewczynek mamy jeszcze wiele, ich chłopców. Mamy piękną Wiktorię, która ma też 9 lat teraz, która w wieku urodziła się, miała 610 gramów. A w wieku 5 lat napisała do nas własnoręcznie kartkę z życzeniami bożonarodzeniowymi. Czy to nie jest piękne? A do dzisiaj mam jej smoka namalowanego techniką manga. Tak się to nazywało. Nie wiedziałem, że taka technika w ogóle istnieje.
Japońskie i kreski, tak?
No. I mam pięknego czerwonego smoka z zieloną głową, który patrzy na mnie. I to jest coś takiego, że nigdy bym się nie zamienił z nikim, na żaden inny zawód.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Józefa Kraków.
Szczęść Boże, Pan.
Ja mam takie bardzo króciutkie pytanie. Dzisiaj mamy Dzień Chorego. A ja chciałam zapytać, dlaczego od pewnego czasu, również słucham dzisiejszej audycji panów, bardzo dobrej, zniknęło pojęcie chorego. Dziękuję.
Dziękuję. Czyli...
No, w naszych sercach, w naszych umysłach myślę, że nie zniknęło. My tak tutaj wspólnie myślimy, rozmawiamy dzisiaj z Państwem cały wieczór i mamy wrażenie, że po tej stronie właśnie jesteśmy. Mówimy o partii chorych, w której jesteśmy. Mówimy o ludziach chorych, ludziach niepełnosprawnych, ludziach cierpiących i mamy wrażenie, nie robimy tego koniunkturalnie. Pan profesor powiedział rzecz niebywale ważną. Ja też, panie profesorze, z żadnym innym zawodem bym tego naszego nie zamienił. Chociaż jest trudno, chociaż jest pewnie zawodem w tym kraju niedocenianym, chociaż jest coraz lepiej, jest nadzieja, że będzie lepiej, to no, kochamy ten zawód, kochamy to, co robimy, chcemy Państwu służyć i dla nas będziecie osobami chorymi, pacjentami, ale i osobami chorymi, osobami, nad którymi się musimy pochylić, którymi musimy i chcemy dać jak najwięcej od siebie. Pan profesor wspominał małe dzieci, a ja wspomnę pacjentkę, która odeszła do najlepszego lekarza, odeszła niedawno, panią Walerię, która w wieku 102 lat odeszła, a jej mąż, pan Piotr, też dożył tego wieku. Proszę sobie wyobrazić takie małżeństwo, które w ten sposób żyło, funkcjonowało i było. Miałem przyjemność widzieć, jak bardzo pięknie cała rodzina opiekuje się tą panią, jak wszyscy byliśmy razem, jak mogliśmy jej służyć, cała przychodnia. Ja myślę, że takich przykładów moglibyśmy mnożyć, od tych najmniejszych do tych najstarszych i tych wszystkich obejmujemy naszą troską właśnie w tym dniu, w Światowym Dniu Chorego.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Grzegorz z Lublina. Ja właśnie chciałem się dołączyć do tej dyskusji. To jest mój pierwszy raz. Jestem trochę stremowany, dzwonię do Radia Maryja. Ale no właśnie chciałem powiedzieć, że no jestem po bardzo ciężkiej sytuacji, bo po prostu trafiłem na niewłaściwego lekarza, który przepisał mi lek bardzo, później się okazało, ciężki, uzależniający, w zasadzie truciznę. To był lek nasenny, Imovan. I po którym po prostu przez 2 lata byłem w agonii i ledwo zostałem odratowany. Nadal mam problemy ze wzrokiem, inne z pamięcią. Także pan doktor przepisał mi ten lek właśnie na 2 miesiące. A ten lek można było brać maksymalnie przez kilka dni. Także po prostu no bardzo trzeba uważać właśnie zarówno na leki. Część z nich jest właśnie toksyczna i po prostu i też trzeba uważać na lekarzy, sprawdzać ich referencje i tak dalej, z polecenia. Halo?
Tak, tak, słuchaliśmy pana. Dziękuję bardzo, panie Grzegorzu. Panowie, słowo do w związku z tym głosem?
No, jest taki lek, rzeczywiście. Trudno odnieść się oczywiście do konkretnego przypadku pana Grzegorza. Zolpikon jest lekiem nasennym. Powinien być stosowany w ograniczonym zakresie w krótkotrwałej terapii zaburzeń snu. Trudno nam powiedzieć oczywiście, jak było, czy było za dużo tego leku, jakie były skutki, czy coś jeszcze spowodowało tą utratę pana zdrowia. Nie mamy oczywiście żadnej tutaj dokumentacji. Ale rzeczywiście namawiamy do tego, żeby postępować rzeczywiście w sposób rozsądny. To obu, na pewno mówimy do obu stron lekarskiego biurka. Ogromnym problemem jest na pewno sprawa nadużywania leków. Na antenie telewizji Trwam rozmawialiśmy o tym, że Polacy uwielbiają samoleczenie także. I jeżeli to jeszcze łączymy z lekami zapisanymi przez lekarza, właśnie te środki, które chorzy sobie sami aplikują, no często ten skutek jest ogromnie niedobry. Mamy bardzo dużo powikłań po lekach przeciwbólowych, po niesterydowych lekach przeciwzapalnych. Po takich lekach ginie w Polsce, czy po powikłań tych leków, globalnie po powikłaniach takich leków ginie, proszę Państwa, więcej ludzi w Polsce niż w wypadkach samochodowych. Tylko te statystyki są po prostu niezwykle trudne do wyłapania.
Jeszcze jedno mam pytanie, tak już na sam koniec, o lekarzy rezydentów. To lekarzy, którzy uczą się i chcą być specjalistami, tak myślę. Bo ostatnio słyszeliśmy, że uzyskano jakieś porozumienie tutaj w tych rozmowach, dialog, ale chodziłoby mi, panie profesorze, może o oddział na przykład kliniczny neonatologii, albo bo to tu potrzeba specjalistów, prawda? W każdej dziedzinie potrzeba specjalistów. Jak jest zainteresowaniem młodych medyków, tych, którzy na przykład przygotowują się, chcą się dalej kształcić, bo tak rozumiemy lekarzy rezydentów, którzy chcą być specjalistami. I na przykład u pana ile jest miejsc, jakie jest zainteresowanie?
Muszę powiedzieć, że jakieś 8-9 lat temu, kiedy tworzyliśmy te miejsca dla rezydentów i próbowaliśmy uzyskać jak największą liczbę, to udało mi się wtedy, to było jakieś 10 lat temu, uzyskać 19 miejsc dla specjalistów w zakresie neonatologii i zabrakło mi jeszcze 3 miejsc wtedy. To było 10 lat temu. W tym roku mam 21 miejsc na całe województwo małopolskie i jak na razie zgłosił się jeden kandydat. To jest olbrzymi problem. I są specjalności, które absolutnie w tej chwili nie stanowią zainteresowania dla młodych adeptów i ludzi chcących się specjalizować. Jedną z takich specjalności jest neonatologia. To jest niezwykle ciekawa specjalność, ale bardzo odpowiedzialna i bardzo wymagająca dużej wiedzy, dużego doświadczenia i obarczona jednak ryzykiem bardzo dużej roszczeniowości ze strony społeczeństwa, najczęściej nieuprawnionej, ale zawsze jest to ryzyko, gdzie lekarz może być postawiony zarzut niewłaściwego działania. Teraz na szczęście w neonatologii od 2015 roku wprowadziliśmy standardy postępowania i o wiele łatwiej jest w tej chwili zachować te standardy we wszystkich ośrodkach i postępować zgodnie z tym, co ustaliliśmy, tworząc te standardy. Ale jeden...
A pytanie, jak to wygląda też, bo pan profesor o standardach, ale jak to wygląda też może w innych ośrodkach, bo tu słyszymy Małopolska, ale w innych miejscach w Polsce? Na przykład zainteresowanie lekarzy rezydentów taką właśnie specjalizacją, no bo możemy myśleć o neonatologii, ale może też i innych specjalnościach, które są, myślę, bardzo, bardzo potrzebne. Kwestia takiego zainteresowania i przygotowania się do takiej pracy.
Muszę powiedzieć, że trochę nas to przeraża na razie, bo średnia wieku specjalistów w zakresie neonatologii zbliża się do 60 lat. A za chwilę znaczna część z tych ludzi będzie mogła spokojnie przejść na emeryturę i niekoniecznie kontynuować pracę. Chociaż my staramy się zachęcić do tego, żeby kontynuowali pracę. No i to są te problemy, które na co dzień nas dotyczą. W klinice stwarzamy doskonałe warunki do poszerzania swojej wiedzy w zakresie neonatologii. Stymulujemy wszystkich młodych chętnych do nauki, wysyłamy na kursy ultrasonograficzne, staramy się im poszerzać możliwości szkoleniowe poprzez wyjazdy zagraniczne, poprzez stypendia. Na razie nie widać efektu. Ja pamiętam, że kiedyś, jak zacząłem pracować w klinice, to był to olbrzymi zaszczyt. To był to sukces na miarę czegoś olbrzymiego, wielkiego. I ja byłem wtedy szczęśliwy, że mam szansę podjąć pracę w takim ośrodku. To się w tej chwili zmieniło.
No bo ośrodek akademicki też poważny, prawda? Jeżeli chodzi o Kraków, to...
Oczywiście, to jest jedna z wiodących klinik, powiedzmy, w Polsce. Tak bym to określił, delikatnie oczywiście.
Dziękuję. Panie doktorze?
Jeśli chodzi o specjalności deficytowe, to jest ich zdecydowanie więcej. Oczywiście neonatologia też jak najbardziej, na przykład psychiatria, anestezjologia, także medycyna rodzinna. Ta średnia wieku polskich lekarzy to właśnie około 60 lat. Większość polskich lekarzy to kobiety, nieznacznie jednak, ale większość. A zatem jesteśmy w momencie pewnego krachu. Musimy to sobie szczerze powiedzieć. Zwiększenie miejsc na studiach medycznych jest oczywiście jakimś plusem i będzie w przyszłości procentowało, pod warunkiem, że oczywiście młodzi koledzy nie wyjadą z kraju i nie będzie sytuacji takiej, że po prostu tu się wykształcą, a tam będą pracować. Nie chcielibyśmy, żeby tak było. My zachęcamy, uważamy, że miarą też pewnej odpowiedzialności wielu młodych osób jest to, żeby tutaj zostać i pracować i być. Ale oczywiście nie jest to wcale takie proste. System nam w pewnym sensie tego nie ułatwia, chociaż rozmowy pana ministra Radziwiłła i pana ministra Szumowskiego zakończyły się w końcu sukcesem. Sukcesem o tyle, że zwiększono i finansowanie, czy przyspieszono nieco finansowanie opieki zdrowotnej w ogóle, ale także pozwolono troszkę więcej, trochę lepiej zarabiać rezydentom, a nawet stworzono taki system, w których rezydent rzeczywiście może zostać na 2 lata na pewno w Polsce, tylko co po tych 2 latach, prawda? To musi być system, który będzie kompatybilny z wieloma innymi modelami w tym systemie. My musimy po prostu bardzo przeorać nasze myślenie o ochronie zdrowia czy służbie zdrowia. Musimy inaczej na to wszystko spojrzeć. Musimy także w polityce państwa pamiętać o tym, że to jest niezwykle ważna rzecz, która jest tak naprawdę elementem pewnego bezpieczeństwa naszego narodowego, bezpieczeństwa nierozumianego tylko jako te czołgi na granicach, ale oczywiście też, natomiast bezpieczeństwa pojmowanego jako zdrowy naród, który mógłby funkcjonować, dobrze pracować, dobrze żyć w środku Europy. To jest niezwykle trudne zadanie. Potrzeba jest oczywiście tego, o czym zaczęliśmy. Zmian systemowych, zmian w prawie, zwiększenia finansowania i przede wszystkim poza finansowaniem także organizacji. Z rezydentami jest na dobrą sprawę pewien konflikt, który grzmiała. Słowo rezydent to chyba najbardziej modne słowo ostatnich miesięcy w ochronie zdrowia na pewno. Ogromny problem został jak gdyby na moment zażegnany, ale czy systemowo on został zażegnany? Chyba nie. Dotyczy on zresztą i ratowników medycznych, i pielęgniarek. Trzeba przywrócić rangę tego zawodu. Przywracamy poprzez stworzenie doskonałych warunków, tak jak u pana profesora, ale również poprzez oczywiście finansowanie, bo to jest element, który też do ludzi przemawia i trudno się oczywiście temu dziwić.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie.
To my dziękujemy, ojcze. Chcemy podziękować jeszcze raz, życzyć wszystkiego dobrego pacjentom.
Pan profesor, pierwszy raz kogo chciałby pan pozdrowić? To taki przywilej naszych gości.
Może
od serca też
kieruję pozdrowienia do tego mojego zespołu, bez którego ja sobie nie wyobrażam tych wszystkich sukcesów, ale też niektórych porażek. A wierzą mi chyba i mają do mnie zaufanie, No i pozdrawiam ich, dlatego że pracujemy wspólnie i robimy to z wielką pasją.
Dziękuję, to głos pana profesora, za pan profesor Ryszard Lauterbach. Dziękuję, kierownik oddziału klinicznego neonatologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i pan doktor Michał Sutkowski. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie. Też pozdrawiamy serdecznie panią Wiesławę Adamiec, prezes Fundacji Carita Żyć ze Śpiczakiem. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. To były rozmowy niedokończone.